walk into this room at your own risk, because it leads to the future. Not a future that will be, but one that might be. This is not a new world. It is simply an extension of what began in the old one. It has patterned itself after every dictator who has ever planted the ripping imprint of a boot on the pages of history since the beginning of time. It has refinements, technological advances, and a more sophisticated approach to the destruction of human freedom. But like every one of the super states that preceded it, it has one iron rule. Logic is an enemy and truth is a menace.
Strefa mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę.
Witam Cię, Rafale.
Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku.
Dziś słyszymy się, w już długo zapowiadanym momencie znajdujemy się dziś, czyli kończymy drugi sezon serialu Strefa Mroku. Dziś omówimy ostatni odcinek drugiego sezonu, odcinek pod tytułem The Absolute Man, epizod, który został nadany 2 czerwca roku 1961. I dosyć ciekawe jest to, że on w kolejności nadawania epizodów Strefy Mroku jest 65. epizodem. I dotarliśmy do końca drugiego sezonu. Przeszczęśliwy jestem. Z dwóch powodów. Po pierwsze, że to jest genialny epizod, który mamy zamiar omówić. A po drugie oczywiście, że dokonaliśmy tego. Znaczy, znając siebie trochę i ciebie bardziej, wiedziałem, że będziemy zdeterminowani i że nie zostawimy tego tak po prostu po, 20-15 odcinkach i rzeczywiście, że tego dokonamy, ale jednak 65 epizodów omówionych za nami, nie mówiąc już o tym, że mamy przecież różnego rodzaju specjalne epizody, co daje nam sumę dosyć taką, bym powiedział, mocną. Ja przyznaję, że ja swego czasu nagrywałem podcast Sklepik z horrorami i nie doszliśmy chyba do takiej liczby nagrań, aż tak dużo, w związku z tym jestem podwójnie wzruszony. Strasznie się cieszę z tego powodu. Praktycznie pojawimy się co tydzień. To już w ogóle też jest super, że udaje nam się nie tylko nagrywać tak długo, ale też intensyfikować nasze nagrania. I tak jeszcze kończąc, to odliczając prolog, który nagrałem 16 kwietnia 2016 roku, prolog, który trwał 9 minut, więc odliczając tę wstawkę, z dzisiejszym epizodem będzie 94 naszych nagrań. 94 razy włączaliśmy mikrofony. Oczywiście tam może troszeczkę odliczając jakby to, Rafale, że ty się pojawiłeś w Walking Distance, ale to jest jakby nie było. 90 naszych wspólnych nagrań, co jest dosyć fajne. Niedługo dojdziemy do setki, kiedy zaczniemy omawiać trzeci sezon Strefy Mroku. Bardzo fajna chwila. To będziemy to świętować jeszcze bardziej uroczyście, kiedy przejdziemy do jeszcze jednego specjalnego epizodu, który też już zapowiadaliśmy, czyli do podsumowania drugiego sezonu, gdzie razem z naszymi zaproszonymi gośćmi będziemy starali się wam, słuchacze, przekazać, które to epizody uważamy za najciekawsze w tym drugim sezonie. I powstanie pewnie coś takiego, co już też, Rafale, ty bardzo fajnie nazwałeś w odpowiedzi chyba do naszego jednego ze słuchaczy, Mando, że to jest tak taki the best of Strefa Mroku w pigułce. Chyba do tego też zmierzamy powoli, że te osoby, które są na tyle niecierpliwe albo po prostu nie mają czasu albo ochoty, żeby słuchać każdy z naszych epizodów po kolei, to wystarczy, że posłuchają właśnie ten specjalny, pewnie 3-godzinny epizod, który się pojawi, gdzie razem z gośćmi będziemy starali się przekazać, które to epizody, 5 prawdopodobnie, uznajemy za najlepsze. No i tyle, przydługi wstęp mój, ale tak chciałem zapowiedzieć właśnie, co się dzieje, w jakim momencie się znajdujemy. No i troszeczkę pewnie wiąże się to z tym, że długo się nie słyszeliśmy, i to wiąże się z moją tęsknotą, dlatego pozwoliłem sobie na trochę dłużej. i oddaję ci głos póki co.
No tak, tak, zbliżamy się wielkimi krokami do epizodu setnego. Może uda nam się coś specjalnego na tę okoliczność przygotować. No, będziemy nad tym myśleć. Ciekawe, który z tych epizodów wypadnie jako setny, a może coś już tak troszeczkę nagniemy rzeczywistość i sprokurujemy tak, żeby ten setny epizod był takim specjalnym, wyjątkowym z zupełnie innych względów. No to ja też się bardzo oczywiście cieszę. Cieszę się z naszego powrotu, z twojego powrotu. Mam nadzieję, że dobrze wypocząłeś, że w pełni sił nabrałeś na tyle energii słonecznej i też takiej pozytywnej, żeby dzisiaj z nami wspólnie znieść ciężar tego no, dość ponurego epizodu, jakim jest wieńczący drugi sezon odcinek pod tytułem Obsolete Men, który co ciekawe nie był planowany pierwotnie jako finał tego sezonu. Nie wiem, czy Jacku zgadniesz, który z odcinków, który został już nakręcony wówczas, został przeniesiony do sezonu trzeciego, a w jego miejsce wskoczył jako wieńczący finał sezonu drugiego odcinek Obsolete Men.
Wiesz co, nie wiem, ale jest pewna rzecz, zaraz mi powiesz, albo mi wypadło z głowy, ale jest coś dziwnego rzeczywiście z kolejnością tego. Nie wiem, czy ty, Rafale, zaraz mi powiesz, ale ja odkryłem coś bardzo dziwnego, ponieważ pod koniec epizodu Absolute Man Rod Serling zaprosił mnie do epizodu Where is Everybody i to mnie strasznie zdziwiło. Może to się wiąże z tym, o czym ty mówisz. A co tu do cholery chodzi?
No Where is Everybody dlatego, że oczywiście przygotowywał widzów na letnie powtórki, tak, jako pierwszy.
No właśnie.
To jest też ciekawe, bo w trakcie lata nie leciały tylko te odcinki, które były aktualnie, pochodziły z aktualnie emitowanego sezonu wcześniej oczywiście, tylko takie specjalnie wybrane, wyselekcjonowane według, nie wiem, jakiego klucza epizody, które pojawiły się wcześniej w obu pierwszych sezonach.
Natomiast odcinkiem,
Natomiast odcinkiem, który miał się pojawić jako odcinek wieńczący ten sezon, miało być Nothing in the Dark. To miał być ten odcinek, który dopiero pojawi się w trzecim sezonie. Oczywiście wspaniały odcinek, ale wydaje mi się, że tonalnie do tego, co Rod Serling oczywiście osiągnął do tej pory, czyli do końca sezonu drugiego, który jest takim, można powiedzieć, poza kilkoma takimi drobnymi wpadkami, można powiedzieć, bardziej technicznymi niż scenariuszowymi, chociaż takie też były oczywiście, jest takim uznawanym sezonem opus magnum, jeżeli chodzi o Strefę Mroku, tak? Bo mieliśmy tutaj najwięcej takich epizodów, można powiedzieć, kanonicznych wręcz, tak? Kultowych epizodów, które pojawiają się we wszystkich zestawieniach. Ale oczywiście do tego wrócimy, kiedy będziemy już omawiali nasze listy najlepszych epizodów tego sezonu. Natomiast z drugiej strony też świetnym pomysłem jest na danie tej swobody twórczej wreszcie Rodowi Serlingowi, tej swobody, której mu na samym początku Strefy Mroku odmawiano, tak? Bo jego pomysły były tonalnie zbyt mroczne, zbyt ponure, tak? Nie nadawały się do takiej publiczności, która kojarzyła oczywiście science fiction z historiami dość lekkimi, tak? Co ładnie tutaj sobie w ciągu tych ostatnich dwóch sezonów Rod Serling wyedukował swoją publiczność, tak? Swoich widzów, tak? I tutaj nadszedł taki czas po sukcesie drugiego sezonu, można powiedzieć, że całość, jako całość drugi sezon był ogromnym sukcesem, po sukcesie drugiego sezonu wreszcie mógł zrealizować swoje dwa wspaniałe pomysły, które wcześniej umieścił w scenariuszach, no, których odmówiono mu realizacji. Tak?
Wiesz co, ja się wcale nie dziwię. Oczywiście postaramy się dzisiaj naszym słuchaczom przekazać tym, którzy nie wiedzieli epizodu Absolute Man. Wcale się nie dziwię, że ktoś miał obawy, bo ja zastanawiałem się nad taką kwestią, nad rzeczą, której poważni historycy no, nie lubią, nie zajmują się tego typu rzeczami, ale załóżmy, Rafale, że nie jesteśmy poważnymi historykami i pobawmy się w taką sytuację. Wyobraź sobie, że ty żyjesz w roku 61, jestem 2 czerwiec, piękna zapewne pogoda w całym kraju, wracasz po pracy, najpewniej jest piątek, bo wtedy były nadawane epizody Strefy Mroku, przepraszam, siadasz do kolacji i oglądasz The Absolute Man. Jest to coś zupełnie porażającego. Naprawdę na wielu poziomach, wydaje nam się, że dzisiaj postaramy się to przekazać, ten epizod jest niezwykle w tonacji mroczny, jest poważny, jest ważny i jest no, pełen bardzo takich wzniosłych, właśnie idąc za Serlingiem, który też to bardzo lubił, wzniosłych, ale bardzo abstrakcyjnych w takim życiu codziennym idei, jakie tutaj się pojawiają, czy też nawet pewien jest rodzajem aktem oskarżenia wobec pewnych zdarzeń. społeczno-politycznych, jakie pojawiały się, pojawiają się i niestety pewnie będą pojawiać się w naszym świecie. Więc wiesz, jakby nie wiem, czy jak to mówiłem, zamknąłeś oczy i spróbowałeś się zabawić w ten sposób, że, to znaczy wczuć się w takiego widza właśnie rozrywkowej telewizji, który włącza kabel bardzo przecież no, powszechnie oglądanej telewizji amerykańskiej i ogląda coś tak niezwykle innego, surowego, mrocznego, dziwnego pewnie też. No coś, co nie przystoi do tego, żeby możesz zacząć właśnie czerwcowy weekend z rodziną, prawda?
No oczywiście, że tak. Zresztą mówimy tutaj też o bardzo, bardzo trudnych czasach dla telewizji, tak? Myśmy o tym niejednokrotnie wspominali, ale to jest też, no po raz kolejny przywołamy ten temat. Nagonka, tak? Polaryzacja, tak? Społeczeństwa, dzielenie ludzi, po prostu z takimi prostymi kategoriami. Czarne jest czarne, białe jest białe. Tu nie ma żadnej przestrzeni do dyskusji, co bardzo często zresztą Rod Serling piętnował, tak? Że nie ma takiej możliwości, żeby można było całkowicie jednostronne stanowisko zająć i bez jakichkolwiek dania racji krytykować drugą stronę, tak? To Rod Serling zawsze starał się widzieć wszystko w różnych odcieniach szarości, nie tylko czarne jest czarne, a białe jest białe. Tak? No, mówimy tutaj głównie o kwestii podejrzeń o sprzyjanie komunistom, tak? O podejrzenia o szpiegostwo, tak? W stosunku do no, społeczeństwa, tak, społeczeństwa amerykańskiego, to jest bardzo, bardzo trudny temat i bardzo rzadko wówczas poruszany gdziekolwiek w mediach, po prostu bano się, reżyserowie czy twórcy bali się po prostu bycia oskarżonymi o sprzyjanie komunistom, tak. Tutaj jest bardzo odważny ruch, oczywiście Rod Serling nie nazywa rzeczy po imieniu, tutaj nie ma komunistów, tutaj nie ma Hitlera, tu nie ma Stalina, prawda, tu nie ma też, no oczywiście rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki, tylko jest tajemniczy state, tak, czyli państwo, można to przetłumaczyć na język polski, które no, łączy w sobie cechy tych wszystkich złych, no, dystopijnych państw, tak, które znamy z historii, czy również z literatury. No, bardzo, bardzo odważny ruch, zwłaszcza, że tutaj, no, o czym powiemy później, też no, twórcy głównych ról, zwłaszcza Fritz Weaver, się wzorował na dość konkretnej postaci, która no, wywołała sporo zamieszania i sporo krzywdy wyrządziła, jeżeli chodzi o społeczeństwo amerykańskie.
I to jest to, co powiedziałeś na samym początku, jest uważam niezwykle istotne. Ja jestem zwolennikiem właśnie tej jakby myśli, interpretacji pewnych zjawisk, łącznie ze zjawiskami popkulturowymi w kontekście zdarzeń bardziej szerszych. W tym wypadku chodzi o właśnie te wydarzenia polityczno-społeczne. I kiedy zdamy sobie sprawę, w jakich czasach nadawany był serial Strefa Mroku i ten konkretny odcinek, kiedy poleciał, to naprawdę możemy no, zadrżeć z emocji czy też z, no, z pewnego wrażenia. Ja przypomnę, że to już jest po wyborze na prezydenta Johna Kennedy'ego. On żyje, kiedy ten epizod jest nadawany, ale to już jest po wydarzeniach takiego spięcia między mocarstwami. Przypomnę, że w 60 roku, czyli rok wcześniej, zestrzelono amerykański samolot szpiegowski, który latał nad terytorium Związku Radzieckiego. To jest tak naprawdę w przeddzień bardzo krytycznych wydarzeń, bo w 62 roku mamy przecież kryzys kubański i tak naprawdę mogliśmy się Rafale nigdy nie urodzić, bo to mówimy oczywiście o alternatywnej historii, ale chyba to było najbliżej do w ogóle konfliktu nuklearnego, ten 62 rok i właśnie kryzys kubański. No i te śmierci, prawda, często podkreślane, zaczynając od powiedzmy popkulturowych rzeczy, czyli śmierć Marilyn Monroe się wydarzy w 62 roku. W 63 roku zginie sam Kennedy przecież. Przede wszystkim oczywiście to, że w 64 roku Ameryka na poważnie zaangażuje się w konflikt militarny w Wietnamie. No to są tego typu rzeczy, więc biorąc pod uwagę, że ten epizod właśnie jest pośrodku tego napięcia, które niejako znajdzie swoje ujście w bardzo złych wydarzeniach, które wydarzą się za chwilę, no to naprawdę nie wolno w mojej ocenie odrywać tego typu zjawisk, jakim jest ten epizod, i zostawiać to po prostu jako pewne wydarzenie ramówki telewizyjnej. Ja jestem zdania, że no, inteligentny Amerykanin, który klasy średniej, wyższej, nieważne, niewykształcony, nie, ale człowiek, który był bystry zwyczajnie wtedy, widział tego typu epizod, to musiał się zastanowić. To ważne jest też to, że właśnie po śmierci Kennedy'ego Amerykanie przestają ufać swojemu rządowi, tak na poważnie. No, być może my, doświadczeni komunizmem, mamy to dawno już za sobą, to znaczy my jesteśmy dosyć czujni i nie wierzymy wszystkim, my Polacy, w ogóle może mieszkańcy tego obszaru Europy. Natomiast ten amerykański sen prysnął i jak mówię, to się wydarzyło 2 lata po tym, jak nadano ten epizod, więc ja nie mówię tutaj o profetyzmie tego epizodu, że Rod Serling coś przewidywał, ale tutaj też warto, Rafale, powiedzieć o pewnej rzeczy, którą ty często podkreślałeś, a na pewno kiedy streszczałeś biografię Serlinga. On był zdeklarowanym, nawet jeśli tego nie mówił tak wprost, ale pacyfistą i przeciwnikiem wszelkich politycznych totalitaryzmów. I nieważne, czy chodziło o faszyzm, czy chodziło o komunizm, czy właśnie być może nienazwany terror, jaki zafundował również w jakimś sensie amerykański rząd swoim obywatelom. Mam na myśli tutaj pojawienie się oczywiście na przykład prezydenta Nixona i to, co on robił w swojej działalności na początku lat 70., więc no, to jest dosyć istotne, uważam, i to tutaj widać w tym epizodzie. Oczywiście nie jesteśmy naiwni i możemy powiedzieć, że Rod Serling nie był pierwszy. To znaczy tutaj włącza się co najmniej 2 inne, wcześniejsze elementy dzieła, które być może inspirowały bezpośrednio, a może tylko pośrednio samego Serlinga. O tym też warto powiedzieć. Ja jeszcze jedna rzecz, już ci oddaję, Rafale, głos, bo to jest istotne, ale mi to umknęło być może z emocji, że powinniśmy dodać to, co zawsze mówiłem na samym początku. Autorem scenariusza oczywiście jest Rod Serling, a reżyserem tego epizodu jest Elliot Silverstein, facet, który pracował i robił niezły epizody, jak ja dobrze pamiętam, Strefy Mroku, więc to jest tylko taka dopowiedź, dopowiedzenie tego, co jest ważne, jeśli chodzi o nomenklaturę tego epizodu. I oddaję ci głos.
Tak, to jest odcinek do cna, można powiedzieć, Roda Serlinga. Zresztą, tak jak wspomniałem na samym początku, to jest, zresztą chyba, nie wiem, czy o tym już mówiłem, prawdopodobnie wspominałem o tym kiedyś już przy opisywaniu samej sylwetki Roda Serlinga. No, były scenariusze, które zostały odrzucone. Tak jak na samym początku wspomniałem dzisiaj, no, zostały odrzucone 2 konkretne scenariusze. Pierwszy już, który powstał gdzieś w okolicach roku 50. dla stacji WLW, to był scenariusz pod tytułem It Happens to You, opisywał społeczeństwo, podobne zresztą, jakby będziemy mieli tutaj w odcinku, za chwilę się o tym wszyscy nasi słuchacze przekonają, społeczeństwo, którym też rząd próbował narzucić wszystkim swoim obywatelom pewnego rodzaju konformizm i oczywiście też, tutaj jak będziemy mieli też w tym odcinku, zaprzeczał idei istnienia Boga, tak? Mieliśmy tutaj podobną sytuację troszeczkę, tylko tam takim katalizatorem tych zmian, tego co się działo na samym finale, było to, że po prostu no, ludzie nie znieśli tego i w momencie, kiedy nastały święta Bożego Narodzenia, po wydaniu tego edyktu przez ten tajemniczy rząd, no zbuntowali się i po prostu ów rząd obalili, łącznie z jego charyzmatycznym przywódcą. Tutaj oczywiście znowu się kłania rola, o której za chwilę opowiemy, czyli rola Fritza Weavera, która została oczywiście zapożyczona z tego skryptu. Drugim właśnie takim, można powiedzieć, najczęściej przywoływanym skryptem w kontekście Obsolete Man jest The Happy Place, tak? To jest odcinek, w którym ciekawe, po prostu rząd pozbywał się obywateli zbędnych, tak? Czyli obsolete, tak jak mamy w tym odcinku, o którym będziemy za chwileczkę omawiać. Natomiast zbędni obywatele to byli obywatele, którzy przekroczyli wiek, w którym byli zdolni produkcyjnie, tak? Którym przynosili korzyści rządowi, którym przynosili korzyści społeczeństwu. Byli oni odsyłani do tak zwanego tego tytułowego happy place, szczęśliwego miejsca. Oczywiście główny bohater, który tutaj jest tak jakby narratorem też tej historii, no jest osobą, która zawozi tych ludzi do tego szczęśliwego miejsca. Oczywiście możemy się spodziewać, że to szczęśliwe miejsce wcale nie jest żadną idylliczną wyspą gdzieś w tropikach, tylko no niestety czymś bardziej przypominającym obozy koncentracyjne, gdzie się po prostu masowo ludzi starych, chorych, niezdolnych do produkcji zabijało. Tak? I właśnie z połączenia tych dwóch scenariuszy, które wcześniej mu odrzucono, zresztą swoją drogą Happy Place miał być pierwszym odcinkiem Strefy Mroku, miał być pilotem Strefy Mroku, co też jest ciekawe. Mm-hmm. Też jest dość interesujące w kontekście tego, że odcinek Obsolete wieńczy właśnie finał sezonu drugiego, prawda? Kiedy już swobodę twórczą Rod Serling miał większą. No i właśnie z połączenia tych dwóch scenariuszy powstał właśnie odcinek Obsolete Man, który dzisiaj będziemy omawiać, a Silverstein, tak jak wspomniałeś, dużo fajnych epizodów oczywiście, ale to jest jego w tej chwili debiut w Strefie Mroku, po raz pierwszy w Strefie Mroku, co też jest fajne, bo też będziemy widzieli tutaj po raz pierwszy unikatowy, niespotykany wcześniej w Strefie Mroku styl. Tak,
tak, to prawda. Możemy powoli przejść do streszczenia epizodu, żeby potem jeszcze oczywiście pocieszyć się tym wszystkim, o czym mówiliśmy już do tej pory, a żeby nie trzymać w niepewności tych, którzy epizodu nie widzieli. Dosyć ciekawa jest też sprawa po tej całej jakby wartości, o której mówiliśmy do tej pory, o ważności tego epizodu. Nie wiem, czy przyznasz mi rację, Rafale, ale ciekawe jest to, że ten epizod ma niezwykle prostą strukturę fabularną. Tutaj praktycznie ta historia jest bardzo prościutka i oczywiście na tym w mojej ocenie zasadza się również genialność tego epizodu, no bo tak czasami bywa, no. Na tym zbudowano często potęgę nie tylko sztuki, ale też gospodarki. No popatrzmy na firmę robiącą meble skandynawską. Prostota jest siłą. I tak jest tutaj. Tutaj głównym bohaterem jest człowiek, mężczyzna, który nazywa się Rumney Wordsworth. Grany on jest przez Burgessa Meredita. Dosłownie dwa słowa. No to jest aktor, którego my bardzo lubimy. Też mogę chyba mówić za siebie i za ciebie. Nawet kiedy Burgess Meredith występuje w epizodach komediowych, to i też jest fajnie. Ja oczywiście uwielbiam go. No to nie jest żadna tajemnica z epizodu Time Enough at Last. Wybitny aktor i kolejna wybitna rola. Burgess Meredith gra tutaj, tak jak powiedziałem, faceta, który jest bibliotekarzem, ale bibliotekarz ten grany przez Meredita ma tego pecha, że żyje w dziwnym świecie. Świat ten jest jakby pewnym takim tworem państwowym, który niejako wymusza od swoich obywateli pewną przydatność. Jeśli nie jesteś przydatny, to znaczy jeśli nie wykonujesz jakiejś roli w tym społeczeństwie, jakiejś pracy, która da się przełożyć na konkretną jakąś jakość, jakiś produkt, no to wedle oceny tego systemu nie powinieneś mieć możliwość funkcjonowania w tym społeczeństwie, a odbywa się to dosyć brutalnie, to znaczy w ocenie jakiegoś sądu możesz zostać właśnie osądzony i dostać wymiar kary, który w efekcie kończy się twoją eksterminacją. Każdy z tych elementów powinien pracować na korzyść wszystkich i dawać z siebie jakąś rzecz, która byłaby w stanie być produktywnie wykorzystana. I w ocenie właśnie sądu, bo taki sąd widzimy, pan Rumney Wordsworth nie jest wart tej ceny, jaką musi ponieść społeczeństwo. To znaczy ten bibliotekarz w ocenie sądu nie jest nikomu potrzebny. Zresztą dosyć ciekawe też jest to, że kiedy zapytany pozostaje właśnie Rumney Wordsworth przez sąd, czym się zajmuje i on mówi, że no, książki, jest bibliotekarzem, to jest traktowane jako bluźnierstwo. To jest też dosyć ciekawe i wiąże się z pewnym elementem religijności, znaczy pewnego aspektu religijnego, jaki się pojawia w tym epizodzie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Rafale, jeśli popatrzymy na książkę, na Biblię, czyli na ten ważny dla bohatera tekst, którym on się tutaj posiłkuje, no to wypisz, wymaluj, to przypomina troszeczkę sąd z Nowego Testamentu Chrystusa, Jezusa, który zapytany przez Sanhedryn, czy jest Synem Bożym, odpowiada tak, co powoduje oczywiście zgorszenie i jest niejako wiążącym tą karę, która ma nadejść na właśnie tego Nazrejczyka. I tu jest podobny element, kiedy właśnie Wordsworth mówi, że jest bibliotekarzem, to wywołuje takie zgorszenie wokół wszystkich tych zgromadzonych tam w tym sądzie. Ja specjalnie, Rafale, jeszcze na tym etapie, nie wiem, czy pozwolisz, nie mówię o tej otoczce wizualnej. Chcę się skupić na razie tylko na fabule, bo to jest niezwykle istotne, ale chcę na razie to zostawić. No i cóż, według tych prawidłowości, kiedy rzeczywiście Rumney przyznał się do tego, że jest zwykłym bibliotekarzem, czyta książki i w ogóle Biblia jest zabroniona, najpewniej zabroniona jest każda inna książka, no bo cóż przychodzi temu społeczeństwu z tego, że ktoś czyta jakieś bzdury wymyślone, no bo wszystko, co mieści się w tych książkach, w całej tej beletrystyce, w poezji, tak sędzia mówi, nawet w esejach, jest nic nie warte, no bo nie przynosi nikomu korzyści. I Rumney zostaje skazany. Ten sąd różni się o tyle od naszego sądu, tam jest według tej anglosaskiej tradycji również ława przysięgłych, swoista, natomiast różni się w ten sposób, że ta kara śmierci, czyli najwyższa, jest w tym świecie dosyć no również, jakby to powiedzieć, medialna. To znaczy sam Rumney może wybrać chwilę, w której chce umrzeć, może wybrać sposób, w jaki chce umrzeć, ale ważne jest to w tej całej sprawie, że ten moment śmierci będzie na żywo nadawany na cały świat pewnie, przez telewizję. Field investigation finding obsolescence. Do you know why you're here, Mr. Wordsworth? Yes, sir. I'd ask you to speak up a little, if you will. Yes, sir, I know why I'm here. You've been under investigation, Mr. Wordsworth, for the mandatory period of 1 year and 11 months. You're found to be obsolete. The purpose of this hearing is to make a finding in the matter and make a sentence accordingly. Do you understand that? I understand that. Your occupation, Mr. Wordsworth? A librarian, sir. A what? A librarian, sir. Has this man had counsel?
Yes, sir, he has.
Are you sure he knows his rights?
He's been given orientation, sir.
Mr. Wordsworth, I'm told that you've had counsel. Stand back in the light, Mr. Wordsworth! I'm told you've had counsel and been given orientation, Mr. Wordsworth, but I'm still not sure in my own mind that you understand the purpose of this hearing. The field investigators in your sector have classified you as obsolete. This finding carries with it serious implications. Do you understand that, Mr. Wordsworth? Now I ask you again your occupation.
I am a librarian, sir. That is my occupation. That is my profession. If you people choose to call that obsolete...
Request clarification of the term?
Yes, the term, Mr. Wordsworth, you people, you make reference to the state?
I make reference to the state.
Żeby być, no ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo trzeba by się zniżyć rzeczywiście do myślenia tamtych ludzi, a nie jest to proste, jaką funkcję taką naprawdę ma spełniać to, być może upokorzenia, jakieś kary dla wszystkich, ukazania tego, że no, wszyscy powinni się być podlegli i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Rumney, dosyć ciekawe, też Rafale na pewno zwrócił uwagę, że na samym początku on ma bardzo dużo w sobie godności. To jest facet, który nie szarpie się. Oczywiście jest bardzo źle traktowany. Tam nawet on jest ochrzaniany przez tego sędziego, że sam robi krok do tyłu i wchodzi w cień, kiedy jemu jest odczytywany jego akt oskarżenia. Jest przywoływany do porządku, że ma stać prosto i ma stać w świetle, tak żeby wszyscy mogli patrzeć na tego obrzydliwego człowieka, który nic nie robi dla społeczeństwa i musi zostać stracony. Ale on zachowuje pewną też godność w momencie, kiedy zostaje skazany. Nie ma tam paniki. I tu też również nawiązuje do tej strefy opowieści właśnie z Nowego Testamentu. Rumney mówi, okej, niech tak będzie. Natomiast ja rzeczywiście wybiorę sobie to miejsce. Pyta, czy to może być jego mieszkanie. Nie ma problemu, możemy dokonać egzekucji w twoim mieszkaniu. Pyta o czas. Ja przez moment myślałem, nie wiem, Rafale, że wiesz, że, bo ja wyczuwałem, że mam do czynienia z inteligentnym facetem, no to jest facet oczytany, więc myślałem sobie na pewno, że on zrobi sobie jakieś z tym sądem jakieś jajko, to znaczy, że będzie chciał w jakiś sposób oszukać tych ludzi. Kiedy pierwszy raz oglądałem ten epizod, tak sobie myślałem, że coś ten Rumney kominduje i pomyślałem sobie, że jeśli jest tu możliwość wybrania czasu, to on powie na przykład za 60 lat chce być stracony. Tak pomyślałem sobie, że ja bym tak zrobił, co nie? To jest troszeczkę tak jak ta opowieść o naszym Twardowskim, że oczywiście, ale muszę być schwytany w Rzymie. Nigdzie indziej nie można mnie jakby ściągnąć do piekła. Ale Rumney robi coś równie właśnie takiego ekumenicznego, takiego właśnie biblijnego. To znaczy mówi, dobrze, macie mnie, jestem człowiekiem, skazujcie mnie w moim domu za 48 godzin. To jest dosyć zaskakujące, biorąc pod uwagę właśnie, że mamy do czynienia z facetem, no, który jednak No, nie jest w ciemię bity, nie jest to głupek. I tym bardziej ja zacząłem myśleć po raz pierwszy, kiedy widziałem ten epizod, że on coś kombinuje. Oczywiście ten suspens jest trzymany, ale tak rzeczywiście jest. Rumnej może odejść do swojego mieszkania, to jest też fajne, że tam nie ma takich kajdanek, nie ma policji. On mówi, do niego sędzia mówi, grany tu przez Fritza Weavera, powinienem powiedzieć, też wybitna tutaj rola, uważam. I ten oskarżyciel, ten sędzia mówi do niego, wracaj pan do swojego domu i pan czekaj. I rzeczywiście Rumnej to robi pokornie. Wraca do domu, widzimy jego mieszkanie, pełne książek zresztą. I on sobie zażyczył, żeby przed tą egzekucją odwiedził go właśnie ten sędzia. Come in, Chancellor.
Thank you for coming.
Very irregular, Mr. Wordsworth. You know why I've come. Do you?
Well, I invited you.
By all means, you invited me. But why would I honor such an invitation? A cryptic note from a condemned man asking me to visit him in the last hours of his life. Hardly the norm, Mr. Wordsworth, hardly what I'm accustomed to. And somewhat suspect, too. How do I know I wasn't invited here for that last pitiful gesture of vengeance on the part of the condemned?
Vengeance?
Yes. I'm somewhat responsible for the finding in your case. Your demise in less than an hour can be attributed at least in part to my decision.
I tu możemy się domyśleć, o co chodzi. Ja też na początku dałem się złapać na ten haczyk Serlinga. Myślałem, że Rumnej będzie chciał, żeby tą egzekucję wykonał bezpośrednio sędzia, nie wiem, prosząc nawet, żeby on go zwyczajnie udusił własnymi rękami, a sędzia powie, no wiesz, jakby wymięknie, nie, że nie jestem od tego, że ja tu tylko wykonuję polecenia wyższej wagi, ja nie jestem od mordowania ludzi. Myślałem o czymś takim, ale tu dochodzi do jeszcze czegoś innego. Otóż w pewnym momencie Rumnej mówi, że powie mu, jaką wybrał ten rodzaj śmierci. Chodzi o to, że tu w tym mieszkaniu jest, no, wybuchnie bomba, ładunek wybuchowy, po prostu rozsadzi ten całe mieszkanie i on zginie. Co ciekawe, w trakcie tej rozmowy włącza się telewizja, to znaczy wszystko, światła się włączają w mieszkaniu Meredita, dochodzi do właśnie takiego spektaklu na żywo, coś w rodzaju reality show Big Brothera. I włącza się kamera i to wszystko jest rejestrowane. Oczywiście wtedy też śmieszne jest to, powinien zwrócić uwagę, jak na początku się sędzia tak spina i mówi, no świetnie, jesteśmy na żywo, bardzo dobrze, panie Rumnej, no to ja pana żegnam, prawda? Do zobaczenia, miłego umierania. Tam coś takiego mniej więcej pada. No i wtedy sędziego spotyka niemiłe zaskoczenie, ponieważ drzwi są zamknięte. Rumnej sprawił, że ten sędzia, który go oskarżył, nie ma wyjścia. Musi zostać razem z nim w tym pokoju. I to jest ta to jakby ta ironia samego skazańca. On zachowuje się do końca bardzo przyzwoicie, on zachowuje się pełen godności, on się rozsiada w fotelu i mówi, zostaliśmy tu razem. Nikt nie usłyszy, panie sędzio, ponieważ według prawa, to nam zdradza widzom, jest tak, że no, nikt nie może zbliżyć się do miejsca, gdzie wykonywana jest egzekucja. Wszyscy strażnicy, wszyscy pana współpracownicy nic pana nie usłyszą, ponieważ wszyscy się usunęli. To jest nadawane na żywo, każdy sobie siedzi przed telewizorem, ale nikt tutaj się nie pojawi, żeby pana uratować, no tym bardziej, że ma wybuchnąć bomba, prawda, w tym mieszkaniu. No i Rumnej się rozsiada w fotelu, wyciąga tą ważną dla siebie książkę, Biblię, zaczyna ją czytać na głos, no a sam sędzia no, panikuje, pali papierosy, no zachowuje się, jakby to powiedzieć, nie jestem człowiekiem pełnym godności, to jest fajne, nie? Ciekawe, że właśnie kiedy za nim stoi to prawo, to państwo, ten ciemiężyciel ubrany właśnie w jakąś instytucję, to on jest pełen powagi, patosu pewnego i oczywiście groteskowy jest. W momencie, kiedy jest odarty z tego wszystkiego, jest zwykłym tchórzem, no, jest łajzą po prostu, która nie jest w stanie, podobnie jak ten Rumnej, zwykły bibliotekarz, popatrzeć śmierci w oczy i powiedzieć tak, niech tak będzie. No, z prochu powstałem, w proch się obrócę. No, tutaj dosyć ciekawe jest też, zaczynam się Rafale, wskazanie moim zdaniem Serlinga na pewną ważną rzecz, jeśli odnosimy to do pewnych wskazań historycznych. No, często ci ludzie u władzy, czy to w nazistowskich Niemczech, czy faszystowskich Włoszech, czy przede wszystkim pewnie w komunistycznej Rosji, ci ludzie u władzy byli prostaczkami, nieczytającymi, niezbyt inteligentnymi, niewykształconymi, ponieważ tacy ludzie byli potrzebni władzy, no i pewnie są potrzebni władzy. W związku z tym w momencie, kiedy ten sztafasz opada, kiedy oni nie mają wokół siebie właśnie tych siłowych instrumentów, no to zachowują się tak jak bohater grany przez Fritza Weavera. Są zwykłymi tchórzami. To jest niesamowicie mocne, pełne humanizmu przesłanie całego tego epizodu. Tak mnie się wydaje. No, koniec końców jemu się udaje wydostać, prawda, sędziemu. Chwilę przed tym, zanim ten ładunek eksploduje, to też jest ironia i rodzaj jakby też, no, można już powiedzieć nawet takiej kary z zagrobu Rumneya, bo Rumney ginie, natomiast sędziemu się udaje. Jest ten eksplozja, on tam się przewraca na korytarzu, ale wydostaje się z tego mieszkania. I dosyć jakby mocnym zakończeniem tego epizodu jest to, że on zostaje schwytany przez no te, powiedzmy, jakichś strażników, przedstawiciel tego sądu i zostaje uznany za niewartościowego, za przestarzałego, ponieważ nie jest w stanie dać nic społeczeństwu, skoro tak się zachował. I również on, ten sędzia, zostaje przez już teraz oprawców swoich, czyli swoich kolegów jakby z pracy, skazany na eksterminację, podobnie jak Rumney, bo podobnie według oceny tego właśnie dziwnego kapturowego sądu, on uznany zostaje za zupełnie nieprzydatnego społeczeństwu. On nie spełnia swojej roli. Okazał się słaby, okazał się, no, nie został tam, nie zginął razem z tym Rumneyem, uciekł jak tchórz, zaliczył upadek dosłownie i w przenośni, w związku z tym nie ma prawa żyć. I tak kończy się epizod, w wielkim może skrócie, ale jednak chyba wszystkie najważniejsze elementy przekazałem. No, nie mówiłem o tej kwestii plastycznej, estetycznej, bo o tym chciałem osobno, plus nie mówiłem o tym jeszcze o szczegółach dotyczących na przykład tego, jak sędzia tam prowadzi ten dosyć istotny dyskurs na temat totalitaryzmów. Kiedy mówi na przykład coś przerażającego, pamiętasz, Rafale, mówi sędzia, bo Rumney mówi coś takiego, że no, tak, doświadczenie macie niezłe, naprawdę, jakby nawiązujecie, czy też odnosicie się do pewnej rzeczy, które już w przeszłości miały miejsce. I wtedy sędzia mówi, a, mówisz o Hitlerze, mówisz o Stalinie, tak, oni byli naprawdę super, byli nieźli, ale my jesteśmy lepsi, ponieważ oni popełniali błędy pewne, na których myśmy się nauczyli i teraz to wszystko, co jakby nam dała ta nauka Hitlera i Stalina, no myśmy jednak ulepszyli. Taka jest konkluzja tego, co mówi sędzia, co oczywiście jest no, z punktu widzenia człowieka, który żyje w demokracji, jakby nie było, lub no, po prostu oparty jest na pewnej wolności jednostki, jest bardzo przerażającym tekstem, jak on pewnym siebie jest strasznym człowiekiem, prawda, ten sędzia. Tyle. To see if there were any that did understand and seek God out of the depths of I call it unto thee, O Lord. Lord, hear my voice. And let thine ears be attentive to the voice of my supplications.
Please, please, if thou let me out in the name of God. Let me out. Let me out. Let me out!
Yes, Chancellor, in the name of God, I will let you out.
Może coś dopowiedzieć jeszcze?
Tak, no, wspomniałeś o pewnej prostocie, tak? O pewnej prostocie gdzieś czerpiącej nawet z historii, z ewangelicznych historii, tak? O Jezusie, tak? No, jest tu, można powiedzieć, pewnego rodzaju trawestacja, tak? Tej historii, którą znamy z Ewangelii, o cierpieniu, o poświęceniu się.
On jest męczennikiem, tak?
Jest męczennikiem. I tutaj akurat ta historia działa, tak? W tym sztafarzu wszystko ładnie się komponuje. Natomiast, tak jak powiedziałeś, tutaj nie tylko głupota i nie tylko małostkowość władzy odsłania się w trakcie tej dyskursu tego, który prowadzi oczywiście Woodsworth z kanclerzem, tak, bo to chyba kanclerz jest takie bardziej określenie, ale też przede wszystkim hipokryzję, tak, i to, jak bardzo zakłamani są ci ludzie u szczytu władzy postawieni w takich okolicznościach, no, w których ich swoboda zostaje nagle skrępowana, tak, kiedy nie mają za sobą tłumów, tak, które są w stanie na zgięcie ich dłoni wykonać wyrok, czy też też bronić ich przed kimś, tylko po prostu są odarci z tej właśnie tarczy, którą stanowią dla nich inni, tłum ślepo podążający ich tropem, po prostu są, nagle stają się ludzcy, tak? I tutaj, tak jak wspomniałeś o pewnej prostocie, tak tutaj na drugim biegunie tej historii jest wspaniała warstwa dialogowa, tak? Ten dyskurs, który oni prowadzą, sposób, w jaki właśnie tutaj Woodsworth zbija praktycznie każdy argument kanclerza, tak? Jeżeli nie zbija go, to po prostu ośmiesza go, po prostu zmuszając go do wypowiadania słów, które brzmią patetycznie, głupio wręcz, można powiedzieć, tak? No i takim kluczowym momentem jest, który prowadzi generalnie do tego, że zostaje sam kanclerz na samym końcu uznany za zbędnego, za niepotrzebnego. Nie tylko to, że on ucieka, że okazuje się tchórzem, ale w momencie próby ciężkiej po prostu zaprzecza samemu sobie, zaprzecza wszystkim ideom, które wpaja im państwo, czyli temu, że nie ma Boga, tak? Idea Boga jest tutaj całkowicie zakazana, nie można wierzyć w Boga, tak samo jak literatura jest zakazana, tak samo no, Bóg nie istnieje według tego państwa, nie ma czegoś takiego jak Bóg, jest tylko państwo, któremu trzeba ślepo wierzyć i za którego rozkazami ślepo podążać, natomiast w momencie, kiedy sytuacja staje się naprawdę krytyczna dla kanclerza, on wzywa po prostu pomocy Boga, tak? Mówi do Woodswortha: na miłość boską otwórz te drzwi, tak? I tutaj jest, wydaje mi się, ten kluczowy moment, w którym po prostu okazuje się sam kanclerz zbędny, tak? No, wspomniałeś o grze aktorskiej, więc na chwileczkę do tego powrócimy. Burgess Meredith we wszystkich epizodach Strefy Mroku, w których wystąpił, zagrał zupełnie inne role, tak? Mieliśmy go na samym początku w twoim ulubionym epizodzie Time Enough at Last, w takiej tragikomicznej, można powiedzieć, roli. Mieliśmy go w roli slapstickowej później, prawda? Tak? I teraz będziemy mieli, mamy go w takiej mocnej, charyzmatycznej roli, w której go jeszcze nie widzieliśmy w Strefie Mroku. Oczywiście będzie też w demonicznej roli w czwartym sezonie w odcinku Printer's Devil. Także to jest, moim zdaniem, to jest jedyny z aktorów w Strefie Mroku, który pokazał takie spektrum genialnej gry aktorskiej. W każdej z ról, w której się wcielił, coś od siebie dodał, coś takiego charakterystycznego, coś unikatowego. I wydaje mi się, że nie będzie przesadą, kiedy powiem, że jego rola w Obsolete Man to jest jego opus magnum, jeżeli chodzi o Strefę Mroku. Oczywiście nie umieszając Fritzowi Weberowi. On zagrał oczywiście tylko w dwóch sezonach i w dwóch odcinkach. Zagrał w Third from the Sun z pierwszego sezonu. Tak, bardzo dobry odcinek. On zagrał tam takiego statecznego, mądrego, dobrego człowieka, tak, ojca rodziny. Tutaj mamy go w roli kanclerza, tak, kanclerza, w której to roli wzorował się bardzo mocno na Josephie McCarthy. Oczywiście Joseph McCarthy nie miał ani 20% tej charyzmy, którą prezentuje tutaj Fritz Weaver, bo to jest naprawdę coś wspaniałego. Zresztą możecie sobie gdzieś tam na YouTubie nawet chyba poszukać wystąpienia McCarthy'ego i porównać sobie, jak te wystąpienia wyglądają w Strefie Mroku i na procesach, które prowadzi właśnie McCarthy. Natomiast no, mocno się wzorował w tej takiej demagogii, tak, którą stosował McCarthy w swoich przemówieniach, tak, w trakcie procesu. Więc to dwie wspaniałe role, starcie dwóch wspaniałych aktorów. No i jeszcze na marginesie dodam tylko, że stało się to możliwe tylko i wyłącznie dlatego. To też dość śmieszna sytuacja. Śmieszna, ale też w pewnym sensie też taka cechująca się pewną powagą, ponieważ wstępnie do tej roli był nominowany Joseph Schildkraut, tak, którego zobaczymy dopiero później w kolejnym sezonie, w wspaniałym odcinku, moim zdaniem, Deadhead Revisited. Tutaj zostało mu odmówione z powodu sugestii Bucka Houghtona, że rola, którą właśnie odgrywa tutaj Burgess Meredith w tym odcinku, musi być rdzennie anglosaska. Nie może być ani śladu obcego akcentu, czy oczywiście Joseph Schildkraut, który urodził się we Wiedniu, tak, był emigrantem żydowskim z Wiednia, tak. No, pewne naleciałości miał, mimo tego, że był genialnym aktorem, pewne sugestie mogły istnieć, czy to w jego fizjonomii, nie wiem, czy to w jego mowie, też tego nie wiem. Natomiast Houghton zasugerował, żeby tę rolę zagrał rdzenny Amerykanin, żeby po prostu odciąć się od jakichkolwiek sugestii, że on może być prześladowany z innego powodu niż te, które są zasugerowane w scenariuszu, tak? Więc to jest takie trochę dziwne, bo z jednej strony też w odcinku, który tak mocno rozprawia się z kwestią dyskryminacji z powodu, no z różnych powodów, tak? Tutaj mam akurat to, że Woodsworth był bibliotekarzem, tak? Zbędną osobą, ale to też, wiadomo, to jest pewnego rodzaju analogia, to jest pewnego rodzaju paralela, tak? Żeby się do tego odnieść. No trochę to dziwne, że akurat Joseph Schildkraut został wyeliminowany niejako z tego odcinka, z tej roli, co uważam też byłby świetnie się sprawdził, znając jego późniejsze role w Strefie Mroku. Trochę dziwne to jest moim zdaniem, no ale to już poza samą historią, prawda? To już w kwestiach produkcyjnych można rozpatrywać, czy dobrze się stało, czy niedobrze się stało. Oczywiście warto tutaj zaznaczyć, że sam Rod Serling napisał bardzo fajny, jak zwykle w swoim stylu, kurtuazyjny list, którym przeprosił Schildkrauta za to, że nie udało mu się tego i wytłumaczył się oczywiście w ten sposób, taki jak ja to tłumaczę, że to ze strony producenta wyszła taka sugestia, do której on się musiał bądź, no nie wiem, no dostosował i w końcu ostatecznie i na pewno obiecał mu, że już wkrótce w Strefie Mroku się pojawi, co oczywiście się stało faktem w późniejszych
sezonach. Chciałem nawiązać najpierw do wspomnianego przez ciebie naszego ukochanego Burgessa Meredita i powiem coś na początek prześmiewczego, coś sobie, o czym myślałem oglądając po raz trzeci chyba już The Absolute Man. Pomyślałem sobie o takiej rzeczy. Burgess Meredith grał postać w moim, jak powiedziałeś, ukochanym epizodzie pierwszego sezonu, czyli Time Enough at Last. Historia o też człowieku, który uwielbia czytać, a do tego stopnia, że przeżywa no, zagładę nuklearną. I pomyślałem sobie, Rafale, tak, że The Absolute Man to jest trochę druga część do Time Enough at Last. Wyobraź sobie, że ten mężczyzna grany przez Meredita właśnie w Time Enough at Last żyje sobie tam, czyta te książki. Ktoś jeszcze pewnie przeżył obok niego, oprócz niego. I budują społeczeństwo, które to społeczeństwo zazwyczaj po takich wydarzeniach no się może różnić znacznie. Dochodzą do głosu ekstremizmy. No jest to jednak postapokaliptyczny klimat. I 5, 10, 15 lat później dochodzi do takiej sytuacji, że ta postać grana przez Meredita no, jest bibliotekarzem w tym społeczeństwie i zostaje skazana na śmierć. Jakby widzę troszeczkę, nie wiem czy jakby zauważyłeś mój tok myślenia, że Absolute Man mógłby być drugą częścią do Time Enough at Last, łącznie z tym, że gra tutaj bardzo podobną postać, ten sam aktor. Znaczy, tak sobie pomyślałem.
Wiesz co, czy podobną postać to jest... Nie, no raczej nie.
No zmienił się, no dobra, no przeżył wybuch.
No mógł, tak, oczywiście, wiesz. Tak. No, ale no musiała być bardzo radykalna zmiana, bo no to, o czym mówiłem, no jest Woodsworth jest bardzo, bardzo dużym, dobrym oratorem, tak? On potrafi każdy argument zbić. On potrafi ośmieszyć swojego oponenta.
Ma spokój w sobie.
Tak, on ośmieszy swojego oponenta, po prostu zmuszając go do wypowiadania kwestii, które no, manipuluje po prostu nimi tak naprawdę. Tak? Wie, że jest bezradny wobec państwa, tak? Wie, że jest bezradny wobec tłumu, tłuszczy, no, która prawdopodobnie ma przewagę lub jest tak mocno trzymana no, na smyczy przez państwo, że po prostu nie jest w stanie go obronić, tak, czy obronić ludzi mu podobnych. Natomiast jest świetnym oratorem, co oczywiście no pan Bimis no, raczej nie był. Warto przypomnieć, że on się też jąkał, zacinał, tak, no nie wiem jak bardzo musiałaby nastąpić zmiana w tej postaci, żeby mogło coś takiego być, ale bardzo fajnie sobie tak pomyśleć, tak. Ja zawsze lubię sobie myśleć, że wszystkie epizody Strefy Mroku są w jakiejś tam formie, w jakiś sposób tam wątłymi czasami nićmi ze sobą powiązane.
Wszystkie są przecież te opowieści w Strefie Mroku rozgrywające się. A teraz wracając na chwilę, jeśli pozwolisz, do tej warstwy plastycznej, bo to jest, posłuży mi to jako paralela do tego początkowego, mojego też stworzenia świata alternatywnego, pewnego apokryfu. To znaczy, chcę powiedzieć o tym, jak bardzo mocno musiało to zadziałać, kiedy ludzie włączyli telewizję w tego czerwca 1961 roku i zobaczyli po stronie treści już nasi słuchacze słyszeli, już wiedzą, co tam się działo. Teraz musimy jakby spróbować przekazać to, jak to wyglądało. Jest to niezwykle sugestywna wizja nie przyszłości właśnie, nie o to chodzi. Nie mamy tu do czynienia z statkami kosmicznymi, z jakimś plastikiem i celofanem, nie o to chodzi. To jest surowość, którą przyrównać można z jednej strony do filmów ekspresjonizmu niemieckiego, filmów Fritza Langa, Friedricha Murnaua, z drugiej strony do filmów kina noir, do filmów najlepszych reżyserów takich jak Orson Welles, który stworzył również filmy w tym duchu kina noir. Niezwykle sugestywne światło, czy też gra światła i cienia oraz bardzo proste dekoracje, które niejako uwypuklają tą surowość, purytanizm tego społeczeństwa. To są obrazy, których się nie zapomina i one stały się na pewno ikoniczne, jeśli chodzi o Strefę Mroku. Mam tu na myśli przede wszystkim tą ogromną salę rozpraw, gdzie mamy do czynienia z ogromnym, długim stołem, po jednej stronie stołu staje nasz oskarżony, po drugiej stronie siedzi jakiś taki sekretarz, a za nim jest ogromny, no jak to nazwać? Ciężko mi to w ogóle nazwać albo opisać to, gdzie znajduje się ambona taka, takie wysokie miejsce, taki monolit, na szczycie którego stoi ten właśnie kanclerz. Oraz stroje, niezwykle też proste, gdzieś tam nawiązujące, jeśli nie do mody faszystowskiej, no to może do właśnie purytańskiej Anglii, a bardziej pewnie do mody komunistycznych władz Chin, czy też Korei Północnej, czyli jakieś proste, szare, lniane stroje, nie różniące się zupełnie od siebie. Tam są drobne elementy dystynkcji pewnych, które mają właśnie ci u władz. No i końcówka tego epizodu, kiedy to kanclerz zostaje niejako rozszarpany przez tą właśnie tłuszczę. To, w jaki sposób jest to zainscenizowane i po stronie obrazu, ale też dźwięku, mnie Rafale przypominało najlepsze przedstawienia teatralne, takiego awangardowego teatru właśnie drugiej połowy lat 20., czy to polskiego teatru, czy teatru awangardowego, nowoczesnego teatru w tym świecie anglosaskim. Tłum, który nie krzyczy, nawet nie wyje, tylko wydaje dziwne mruczenie. To jest niezwykle ekspresyjne wszystko, co tam się dzieje na końcu. I mówiąc o tym, to robi wrażenie nawet dzisiaj, ale mówiąc o tym, mam na myśli też odbiór wtedy widzów w 1961 roku. To musiało robić niezwykłe wrażenie tej właśnie surowości i oryginalności, która zasadza się właśnie na bardzo takim, jak to powiedzieć, żeby nie używać, nie nadużywać cały czas tego słowa awangardy, nowoczesnego takiego, nietuzinkowego myślenia o, ja wiem o czym, o fantastyce, to też złe słowo, o właśnie pewnym jakimś niekonserwatywnym, ale takim zamkniętym społeczeństwem, które podobnie jak w planecie Małp, jest odosobnione, jest bardzo sterylne, to mam na myśli, i zachowuje się w sposób niepojęty, dziwaczny. To zostało tutaj to przez tą plastykę bardzo ciekawie również uzupełnione. Tak jak powiedziałem, to robi niesamowite wrażenie. Jakby zawężenie się tylko do gry światła i cienia i bardzo, bardzo prostych dekoracji. Prawda?
Tak, ale to, wiesz, to jest w tym pewien rodzaj kontrastów w tym, w jaki sposób Silvertain to wszystko prezentuje, bo mówimy tutaj o takim społeczeństwie, które jest zmuszone do konformizmu, tak, do unifikacji pewnych zachowań, unifikacji ubiorów, tak jak wspomniałeś, one są takie proste, wręcz przypominają takie więzienne wręcz szaty, takie tak jak mówiłeś, tak jak te komunistyczne Chiny czy Korea, to jest chyba najbliższy tutaj przykład tego rodzaju strojów, ale z drugiej strony moment, w którym mają pozbyć się kanclerza, tak, granego przez Fitzalivera, bo w momencie, kiedy mają się go pozbyć, już jest nowy kanclerz na tym miejscu, to trzeba też powiedzieć, który go skazuje, tak, za to na bycie zbędnym, tak, jest zbędny, musi być usunięty. Nagle ten tłum się, taki moment zezwierzęcenia następuje, tak, jakby to był jedyny moment, kiedy oni mogą okazać takie emocje, kiedy upust tych emocji dają, wtedy i tylko wtedy mogą to zrobić. I robią to w taki sposób, w jaki mogą, mm-hmm. najbardziej prymitywny, tak? Odwołując się do tych instynktów, które sobie muszą do tej pory tłumić, tak? Czyli tak jakby te momenty egzekucji, momenty tych właśnie akcji, tych pozbywania się tych ludzi, którzy są zbędni, były jedynymi momentami, którymi oni mogą okazać swoją prawdziwą naturę, tak? Zwierzęcą, drapieżną naturę i to się po prostu dzieje, tak? No, wspomniałeś o dekoracjach, no są wspaniałe, te wielkie wrota, tak? Co też nie było wcale takie łatwe. Tutaj twórcy wspominali, Silverstein w jednym wywiadu wspominał, że to naprawdę było czasochłonne zbudowanie takich wielkich wrót, które pasowałyby do tej jego wizji. To wbrew pozorom, mimo tej surowości scenografii, surowości kostiumów, to jednak też było bardzo pracochłonne, żeby to wszystko zgrać w jedną taką kompletną wizję, jaką tu sobie Elliot Silverstein zamyślił. Natomiast ciekawą rzeczą jest, której ja sobie do końca nie jestem w stanie zwizualizować, jest to, że finałowa scena nie była taką, jaką sobie wyobraził Elliot Silverstein z powodu błędu montażysty, który później szedł w uparty, że on tego już nie poprawi. On to zostawi tak, jak jest. On nic nie zmienia, on nic nie musi, on nic nie zrobi z tym. Silverton miał tą scenę, ono opisują tak, że ten narastający ryk, ten dźwięk taki tubalny, który się wydobywa z tych piersi tych ludzi, on powoli narasta, aż osiąga takie spektrum bardzo wysokiego dźwięku, takiego no wręcz na granicy wytrzymałości dla słuchacza, i dopiero wtedy oni powoli ruszają w kierunku, powoli i cały czas ten dźwięk narasta, tak opisuje to Silverstein, i dopiero wtedy się rzucają i dzieje się to, co się dzieje na ekranie. Czyli ta scena, wydaje mi się, że ona była nieco przedłużona albo inaczej zmontowana. Ja oglądałem tę scenę kilka razy, porównywałem sobie z tym, co mówi o niej Silverstein sam, i no nie jestem w stanie wychwycić różnicy pomiędzy tym, co on opowiada, a co się dzieje na ekranie, ale wydaje mi się, że coś tam musiało być jeszcze, coś musiało być przedłużone, może były jakieś inne ujęcia, może nie, ale no naprawdę wywołało to dość sporą linię sporu pomiędzy właśnie z montażystami a Silverstein. No i ostatecznie zostało tak, jak sobie edytor, wymieńmy jego nazwisko, Jason Berni zażyczył. No i to też swoją drogą też warto powiedzieć, że też taki kamyczek do ogródka tej całej walki o swobodę twórczą dla reżyserów, która okazuje się, że wówczas nie była aż taka wielka, tak? Że edytor czasami był panem, tak? Na swoich włościach i mógł po prostu dyktować reżyserowi to, co on sobie życzy, tak? Później razem wspólnie z innymi reżyserami, właśnie Elliot Silverstein, Bas Kulik chyba też się do tej grupy dołączył, że po prostu zaczęli walczyć o swoje prawa, no i dzisiaj jest nie do pomyślenia, żeby po prostu montażysta dyktował reżyserowi, jak coś ma wyglądać, że się jego sugestie montażystów są ważne, natomiast nie może być tak, że montażysta powie, ja tego nie zrobię, bym od razu po prostu wyleciał z pracy, tak, za takie coś. Także to też taka ciekawa historyczna, moim zdaniem ciekawostka, jeżeli chodzi o to, jak funkcjonowały wówczas te relacje pomiędzy poszczególnymi częściami ekipy.
Dosyć istotna jest też pewna rzecz, o której już gdzieś tam napomknąłem na samym początku, wydaje mi się, że warto to podkreślić, chociaż to dla naszych słuchaczy jest rzecz pewnie oczywista zupełnie. To znaczy pewne połączenia z ważnymi literackimi pierwowzorami, to może za dużo powiedziane, ale ważnymi dziełami z gatunku literatury, które warto tu przywołać. Mam to oczywiście na myśli książkę Orwella pod tytułem 1984, gdzie mamy oczywiście sytuację z Wielkim Bratem, książka, która jest niezwykle porażająca, podobnie jak ten epizod, jeśli chodzi o jej przesłanie, oraz oczywiście o książkę Raya Bradbury'ego pod tytułem 451 Fahrenheit. Obie te książki powstały przed tym epizodem, w związku z tym no, znane były czytelnikom na całym świecie, i to są książki no, równie ważne jak dzieła Szekspira czy też, no nie wiem, Josepha Konrada, więc warto o tym wspomnieć, że tego typu myśl również zaistniała już wcześniej. Bradbury, jak dobrze pamiętam, napisał swoją książkę Fahrenheit w 1953 roku, więc to jest powiedzmy te prawie 10 lat przed tym epizodem. Bradbury, z którym zresztą, jak też wiemy, z różnym powodzeniem Rod Serling nawiązał współpracę przy Strefie Mroku. To też jest warte podkreślenia, bo nie wiem jak ty, Rafale, uważasz, ale zarówno Orwell, a nawet książka Bradbury'ego, to nie jest też dla mnie, podobnie jak ten epizod, film science fiction w tym znaczeniu, że nie jest to ważne w tych wszystkich dziełach wymienionych przeze mnie, że to się dzieje gdzieś no, w dalekiej przyszłości. Ważne jest oczywiście to przesłanie, o którym tutaj staraliśmy się mówić i je przekazać. Ja przypomnę, bo może nie wszyscy znają tą mniej znaną pewnie książkę Fahrenheit 451, to jest świat bez książek. No, książka jest zbrodnią, jest w ogóle zabronione czytanie książek. Bardzo ciekawym w ogóle jest takim zabiegiem w adaptacji filmowej tej książki nagranej w latach 60. Otóż tam czołówka nie istnieje w tym filmie, jest czytana przez lektora. To jest naprawdę też dosyć mocne. To znaczy widzimy na ekranie krajobrazy, które pokazują no, miasto, ale wszystko, co jest po stronie tej tradycyjnej czołówki, nie istnieje, bo jest czytane. Film pod tytułem 451 stopni Fahrenheita występują i tak dalej, bo słowo pisane ma nie istnieć, jest zabronione. Zresztą jest temperatura palenia się papieru, prawda? To pojawia się w tytule. To wydaje mi się, że to jest dosyć istotne. Ja wiem, że też ty zabierałeś się, nie wiem, ostatnio za czytanie książki Bradburego, więc może też jeszcze coś chcesz powiedzieć na ten temat.
Tak, ja sobie odświeżyłem książkę Bradburego z tego powodu, że kojarzyło mi się bardzo mocno to, co się dzieje właśnie w Obsolete Man z książką Bradburego, tak jak ją pamiętałem. Okazuje się, że nie do końca. Różnic jest sporo. Oczywiście takim głównym połączeniem jest to, że jest literatura zakazana. Tak? Co ciekawe, warto tutaj zaznaczyć, że we wielu dystopiach fantastycznych oczywiście, no i również w państwach, prawda, na przestrzeni historii, zawsze to pierwszym celem ataku jest literatura, tak? Literatura, bo powstało jej oczywiście tyle do tej pory, tak? Że no, dużo rzeczy, które tam ludzie, obywatele, którzy są zmuszeni do ślepego posłuszeństwa, tak? Ślepego wierzenia w to, co im przekazuje państwo czy przedstawiciele państwa, no mogą po przeczytaniu literatury po prostu zacząć się buntować, tak, no bo literatura też skłania ku temu, a literaturę troszeczkę trudniej jest okiełznać, prawda, niż telewizję, czy kino, czy nawet muzykę, gdzie się odgórnie narzuca pewne schematy, tak, pewne normy, tak, i pewne rzeczy po prostu od razu wiadomo, że nie wolno w telewizji pokazywać, tak jak się Rod Serling oczywiście z tym niejednokrotnie mierzył, tak, jeszcze zanim zostało jego dzieło wyemitowane, oczywiście ono zostało już na przykład okrojone w niektórych przypadkach, tak. Literatura jest troszeczkę inna, bo pisać praktycznie może każdy, tak, i opublikować sobie, czy to w mniejszym, czy w większym nakładzie i gdzieś tam wydać, czy gdzieś tam w podziemiu, czy w jakiejś innej formie, czy przemycać już dzieła powstałe wcześniej, które gdzieś tam motywują ludzi, tak, inspirują ludzi do działania, i dlatego literatura wydaje mi się takim zawsze tym pierwszym, głównym celem ataku. No i to oczywiście łączy tutaj niejako książkę Fahrenheit 451 z Obsolete Man, tak. Z literatury oczywiście wskazałbym tu jeszcze proces Kawki, tak, gdzie ten cały klimat, atmosfera odrealnienia, prawda, którą tutaj też no, mamy w Obsolete Man, też jest dość takim, można powiedzieć, znaczącym elementem tej historii, tej całej otoczki. No i to myślę, że tyle, chociaż warto by tu było jeszcze na sam koniec moim zdaniem podkreślić to, że to, o czym wspomniałem na samym początku, bo dziś z perspektywy czasu może się to wydawać wręcz nieprawdopodobne, ale po tym, i nie tylko po tym zresztą, ale po tym chyba w największym stopniu, no Rod Serling był po prostu w listach, czy publicznie, czy w publicznych wystąpieniach jakichś tam no, polityków nawet, czy w listach prywatnych. Oczywiście, co ciekawe, wszystkie listy pochwalne były podpisane, oczywiście, które tak jakby chwaliły jego idee zawarte w tym odcinku, to, że to w jakiś sposób broni prawa jednostki, broni godności człowieka, tak, w swoim scenariuszu do Obsolete Man, w swoim odcinku Obsolete Man, były chwalone i były podpisywane z imienia i nazwiska. Tak samo paszkwile wszystkie wyzywające go od komunistów, nazywających odcinek Obsolete Man po prostu śmieciem, no, były niepodpisane, tak, czyli anonimowe, czyli tutaj też pokazuje to pewną no, hipokryzję tych ludzi, czy też pewnego rodzaju no, małostkowość tych ludzi, którzy po prostu ten odcinek z tych czy innych względów krytykowali, a to też nie było łatwe, bo bardzo łatwo było artyście, nawet takiemu bardzo znanemu artyście, łatkę zyskać, no po prostu komunisty. To były takie czasy po prostu, no że to mogło przekreślić karierę definitywnie. Oczywiście Rod Serling, jak to miał w swoim zwyczaju, on się nigdy swoich idei nie wyparł, nigdy nie zaprzeczył temu, co powiedział i czy publicznie, czy też zawarł w swoich odcinkach. I oczywiście też nawet na takie listy, które wysyłano mu gdzieś tam anonimowo, czy też gdzieś tam publicznie starał się do nich odnosić i dzięki temu oczywiście zostały one zapamiętane, dzięki wystąpieniom Roda Sellinga, bo publikacji się nie doczekały oczywiście, ale on po prostu odpowiedział, że na te listy, tak jak miał w swoim zwyczaju, że to, co powiedział, to, co chciał przekazać, wszystko jest zawarte w tym odcinku i tego swojego stanowiska bronił. Warto jeszcze podkreślić jedną rzecz, że podsumowujący ten odcinek, nagranie Roda Sellinga, tak, o którym mówiłeś, to, którym on zawsze podsumowuje Strefę Mroku, nie prolog, ale epilog, można powiedzieć, tak, czyli końcowa narracja. Słowa, które tam wypowiada Rod Serling, no to są jedne z najczęściej przytaczanych słów Roda Serlinga w historii, można powiedzieć. Bardzo często cytowane jako rodzaj pewnego manifestu obrony godności człowieka, obrony indywidualności jednostki przeciwko konformizmowi, przeciwko unifikacji, przeciwko narzuconym z góry normom, tak.
Tak, to jest mocne. I to się wiąże z tym, o czym mówiliśmy już wcześniej, ty w innym epizodzie, a ja dzisiaj podkreślałem, że Rod Serling no, był zdeklarowanym przeciwnikiem właśnie wszelkich totalitaryzmów. Zresztą no, miał swoje doświadczenie, o czym ty też mówiłeś, streszczając jego biografię, mówiąc o tym, że on miał doświadczenie, no, przykre doświadczenie, jakie miało jego pokolenie, czyli on brał udział w działaniach wojennych, mógł sam przekonać się, do czego to prowadzi, jaka jest konsekwencja tego typu politycznych decyzji właśnie dyktatorów prowadzących do strasznych rzeczy. On był świadomy tego, jakby będąc naocznym świadkiem, tak jak powiedziałem, całego pokolenia, które dotknęło tego typu zdarzenia i tym bardziej to jego przesłanie jest wiążące i jest przede wszystkim szczere. I tyle, no, jeśli chodzi o ten epizod. Nie wiem, czy ty, Rafale, jeszcze coś chcesz powiedzieć. No, moglibyśmy długo mówić o tym, to już powiedzieliśmy na samym początku, jak wielką wartość on ma, ten epizod. Wciąż. Nasz epizod oczywiście nie jest ani nie epizod, tylko nasz podcast nie jest podcastem jakimś o zacięciu społecznym czy politycznym, więc nie będziemy tutaj no, mówić na temat naszych własnych przekonań, czy też poszukania jakichś połączeń z tym, co dzieje się teraz na świecie, to nie o to chodzi, no, ale każdy no, myślący człowiek może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy właśnie tak powinien wyglądać świat, jak wygląda on w tym epizodzie. I tyle ode mnie. Nie wiem, czy ty, Rafale, coś jeszcze chcesz powiedzieć na ten temat?
No nie, myślę, że pewne prawdy są uniwersalne, tak? My się nie będziemy odwoływać do historii, która się dzieje teraz, natomiast jednak jest pewna uniwersalność w tym odcinku tkwi, tak?
Zgadzam się w 100%. No i cóż, i skończyliśmy tym samym drugi sezon Strefy Mroku. Ja, Rafale, na to się nie przygotowywaliśmy, ale taka myśl przyszła mi do głowy. Nie wiem, czy ty posiadasz na swoim wydaniu tego drugiego sezonu taki dodatek, który tu się u mnie pojawia, właśnie na płycie tej wieńczącej ten drugi sezon, to znaczy odcinek epizodu programu Suspense, który nosi tu Nightmare at Ground Zero. Nie wiem, czy ty to masz.
Tak, oglądałem
tak
zrobiliśmy,
to, tak. Do słuchaczy nam wybaczą, to znaczy nie planowaliśmy, że będziemy o tym mówić, ale zrobiliśmy tak przy pierwszym sezonie, że omawialiśmy również taki apokryficzny, alternatywny epizod. Zastanawiam się, czy też nie powinniśmy uciąć sobie też troszeczkę czasu i omówić odcinek Suspense.
Możemy sobie zrobić oczywiście odcinek o Nightmare on Ground Zero. Ja oglądałem to, bardzo fajny
no
epizod.
Właśnie, no to może też jest jakiś pomysł, żeby jeszcze troszeczkę przystopować, jak już omawiamy wszystko, no to tak sobie przypomniałem, że kiedyś również zrobiliśmy ten taki zero, odcinek zero Strefy Mroku, no to można się wczytać i dowiedzieć się, dlaczego Nightmare od Ground Zero znajduje się tutaj teraz i tak przyszło do głowy, że przy okazji zawsze można coś jeszcze zobaczyć ciekawego i porównać na przykład jakość obrazu, pewnie jest gorsza i tak dalej, i tak dalej. No dobrze. To chyba wszystko dzisiaj, Rafale. Bardzo ci dziękuję za nagranie. Jestem przeszczęśliwy, że skończyliśmy no takim mrocznym, ciemnym, czarnym diamentem, ale jednak świetny epizod i super, że skończyliśmy już, mamy za sobą dwa sezony Strefy Mroku. Oczywiście to nie koniec, bo przed nami kolejne epizody, no i kolejne sezony tego genialnego serialu. Słyszymy się oczywiście przy jeszcze specjalach, zanim przejdziemy do trzeciego sezonu, ale to się wydarzy jeszcze przed wakacjami pewnie. Jeszcze rozpoczniemy trzeci sezon Strefy Mroku w okresie letnim. Tak pewnie będzie. Super, no to chyba wszystko dzisiaj. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję i do usłyszenia wkrótce.
Do usłyszenia, cześć.
No, I'm not absolutely, no. I want to serve the state. Please, please, no.
Chancellor, the late Chancellor, was only partly correct. He was obsolete. But so is the state, the entity he worshipped. Any state, any entity, any ideology that fails to recognize the worth, the dignity, the rights of man, that state is obsolete. A case to be filed under M for Mankind. in the Twilight Zone.